Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O rodzinie, która jest kościołem domowym i pierwszą szkołą modlitwy, mówił papież na audiencji ogólnej.
W Berlinie zaczęła się pielgrzymka zaufania młodych z Teze.
Kościół niestrudzenie broni życia nienarodzonych.
28 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Doroczne długie pielgrzymki do Jerozolimy na Paschę, poranne i wieczorne pacierze, błogosławienie posiłków, sobotnie wizyty w synagodze, a nade wszystko codzienna kontemplacja Jezusa, kosztowanie Jego obecności. Tak wyglądała modlitwa świętej rodziny. To właśnie o niej mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej, nawiązując do aktualnego cyklu kateches o sztuce modlitwy. Papież zwrócił uwagę na różne role każdego z członków świętej rodziny. Maria jest wzorem kontemplacji Jezusa. Do dziś możemy tego doświadczyć, jednocząc się z nią w rozważaniach różańcowych. Józef przewodził wspólnym modlitwom i wprowadzał syna w tradycyjną pobożność Izraela. Jezus zaś otworzył całkiem nowy wymiar modlitwy. Pokazał, że zwracając się do Boga, mamy w nim widzieć Ojca, mówił Benedykt XVI. Tak jego katecheza została streszczona po polsku.
Nikt lepiej niż Maryja nie nauczy nas kontemplacji oblicza Jezusa. Ona żyła z oczami utkwionymi w Synu, zasłuchana w każde Jego słowo. Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Ta kontemplacja, dar Ducha Świętego, była dla niej źródłem wiary, nadziei, posłuszeństwa i wolnego przylgnięcia do Chrystusa. Pierwszym, który dzielił z nią to doświadczenie, był święty Józef. Jego szczera, pokorna miłość, decyzja na połączenie swego życia z Maryją stała się drogą ku szczególnemu zjednoczeniu z Bogiem. Jako głowa rodziny, zgodnie z tradycją hebrajską, to on wprowadzał Jezusa w świat modlitwy i pracy, ucząc go ofiarowywać Bogu czasy wysiłku i odpoczynku, smutku i radości.
Benedykt XVI podkreślił, że modlitwa świętej rodziny jest szczególnym wzorem dla dzisiejszych rodzin, które również mają być domowym kościołem.
Rodzina z Nazaretu jest pierwszym wzorem Kościoła zgromadzonego wokół Jezusa. Dzięki jego pośrednictwu wszyscy mogą doświadczyć synowskiej relacji z Bogiem Ojcem, która przemienia również relacje międzyludzkie. Święta Rodzina jest ikoną Kościoła domowego, powołanego do wspólnej modlitwy. Rodzina jest Kościołem domowym i pierwszą szkołą modlitwy. W rodzinie dzieci od małego uczą się wrażliwości na Boga dzięki wskazaniom i świadectwu swych rodziców. Uczą się żyć w atmosferze obecności Boga. Prawdziwe chrześcijańskie wychowanie nie może pomijać doświadczenia modlitwy. Kto nie nauczy się modlić w rodzinie, później ma poważne trudności z uzupełnieniem tego braku. Dlatego chciałbym was zachęcić, abyście ponownie odkryli, jak pięknie jest się modlić razem w rodzinie na wzór świętej rodziny z Nazaretu i dzięki temu stawać się rzeczywiście jednym sercem i jedną duszą prawdziwą rodziną.
Na dzisiejszej audiencji w auli Pawła VI nie zabrakło też pielgrzymów z Polski.
W atmosferze świąt Bożego Narodzenia i blisko już Nowego Roku życzę wszystkim wielu łask, a zwłaszcza daru pokoju, radości codziennego szczęścia. Niech wam Bóg błogosławi.
Otwierajcie na całym świecie drogi zaufania. Benedykt XVI zachęca do tego chrześcijańską młodzież naszego kontynentu zebraną w Berlinie. Łączy się z nią w modlitwie, czytamy w watykańskim przesłaniu skierowanym w jego imieniu na rozpoczęte w stolicy Niemiec Europejskie Spotkanie Młodych. Hasło Zgromadzenia Chrześcijan Różnych Wyznań organizowanego co roku w innym mieście Europy przez wspólnotę ekumeniczną Steze to tym razem źródła zaufania. Zaufanie nie jest ślepą naiwnością, zwraca się uwagę w papieskim przesłaniu. Wyzwala ono z niewoli lęku. To zaufanie czerpiecie ze swej wiary w Chrystusa i z życia Jego Ducha Świętego obecnego w waszych sercach. Daje wam ono większą zdolność przewidywania. Sprawia, że jesteście gotowi odpowiadać na liczne wyzwania i trudności stające dziś przed ludźmi, przypomina papież uczestnikom Europejskiego Spotkania Młodych.
Przesłania do zgromadzonej w Berlinie młodzieży skierowali również inni zwierzchnicy kościelni. Prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej zachęca ich do budowania nowych form solidarności na skalę nadziei będącej centrum naszej wiary w Boga wcielonego. Do odnowy zaufania w bliskość Boga, który w Chrystusie okazał nam pełną solidarność, wzywa prymas wspólnoty anglikańskiej arcybiskup Canterbury Rowan Williams. Sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, chilijski pastor Martin Junge, nawiązuje do kryzysu zaufania. Wskazuje, że ufać należy nie rynkowi i pieniądzom, ale Bogu. Do wiary przezwyciężającej lęk przed przyszłością nawołuje też sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, norweski pastor luterański Olaf Fixet-Waite.
Listy do uczestników spotkania młodych w Berlinie przysłało również wielu europejskich polityków. Wśród nich znalazł się przewodniczący Rady Europejskiej, który napisał, że indywidualizm i jego populistyczne formy oraz nacjonalistyczni ekstremiści kształtują wyłącznie człowieka jednowymiarowego. Tymczasem Chrystus to miłość konkretna, wpisana w realia świata i czasu, skierowana ku drugiemu człowiekowi, przejawiająca się w czynach.
Wcześniej do młodzieży gromadzącej się dziś w Berlinie zwrócili się Angela Merkel i Christian Wulff. Prezydent Niemiec powiedział o Teze, że jest to jedna z najmniejszych miejscowości w Europie, która ma największy wpływ na rozum i serce tylu ludzi. Prezydent dodał, że dobre pomysły nie muszą wcale pochodzić z wielkich metropolii, ale to dobrze, że raz w roku są uwidaczniane w wielkich europejskich miastach. Kanclerz Niemiec z kolei podkreśliła ekumeniczny wymiar europejskiego spotkania młodych. Jej zdaniem przyczynia się ono do porozumienia między narodami. Wspólnota z Teze, gromadząc w Berlinie różne narody, kultury i religie, współtworzy zjednoczoną Europę. Szefowa niemieckiego rządu, która jest córką ewangelickiego pastora, przyznała, że szczególnie cieszy ją obecność wielu chrześcijańskich wyznań w mieście, które długi czas było podzielone. Europejskie spotkanie młodych rozpocznie się o 19:00 w halach targów berlińskich wspólną modlitwą, którą poprowadzi brat Alois, przeor wspólnoty z Teze. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Czteroosobową rodzinę chrześcijańską zamordowano maczetami w stanie Plateau w Nigerii. Lokalna stacja radiowa podała, że ofiary należały do plemienia Berom, a podejrzanym o tę masakrę jest przedstawiciel plemienia Fulani, kojarzonego z wyznawcami islamu. Stan Plateau niedaleko stolicy kraju Abudży jest obszarem granicznym między zamieszkiwaną głównie przez muzułmanów północą a chrześcijańskim południem. Obecny akt przemocy widziany jest bardziej jako przejaw nieporozumień lokalnych niż jako objaw kryzysu na skalę krajową.
Kościół katolicki Nigerii obawia się, że bezradność państwa może doprowadzić do wybuchu wojny religijnej i destabilizacji tego afrykańskiego kraju. Domaga się zarazem wymierzenia sprawiedliwości za bożonarodzeniowe ataki bombowe na katolickie świątynie, jakie przeprowadzili islamscy ekstremiści.
Eskalację napięcia między chrześcijanami i muzułmanami wzmógł jeszcze bardziej wczorajszy atak bombowy na południu Nigerii. Tamtejsza policja poinformowała, że mały ładunek wybuchowy wyrzucono z samochodu do szkoły koranicznej. W zamachu obrażenia odniosło 6 dzieci i 1 dorosłych.
O rozbrojenie paramilitarnych grup w Libanie modli się tamtejszy kościół. Na potrzebę ich pełnej demilitaryzacji zwrócił uwagę maronicki patriarcha Beshara Butros Rai. Podczas bożonarodzeniowej liturgii wyraził on przekonanie, że Libańczycy pragną żyć w państwie, w którym rząd odbierze broń ugrupowaniom, które nie wchodzą w skład oficjalnej armii. To państwu powierzony jest obowiązek zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa i ładu społecznego przez przekazanie całego uzbrojenia pod kontrolę prawowitych służb publicznych. Dzięki temu Bejrut i cały Liban będą rozbrojone, stwierdził w bożonarodzeniowym orędziu patriarcha. Największą grupą paramilitarną w Libanie są partyzanci Hezbollahu. Uważają oni, że nie mogą złożyć broni, gdyż potrzebują jej do obrony przed siłami zbrojnymi Izraela.
Maronicki patriarcha wezwał również, by pomóc w powrocie do kraju Libańczyków, którzy schronili się do Izraela w obawie przed represjami po wycofaniu się wojsk izraelskich z Libanu. Stwierdził, że rząd w Bejrucie winien zapewnić takim repatriantom amnestię.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Atakiem wymierzonym w Chrystusa i w ludzkie życie nazwał przewodniczący Konferencji Episkopatu Indii masowe aborcje dziewczynek w tym kraju. Kardynał Oswald Gracias nazwał Herodem współczesnego społeczeństwa tych, którzy łamią prawa człowieka, dopuszczając się dzieciobójstwa.
Aborcje łączone z selekcją płci nieprzerwanie rosną w Indiach. Analizę tego zjawiska przeprowadziły Globalne Centrum Badań nad Zdrowiem i Uniwersytet z Toronto. Wskazuje ona, że w ostatnich 30 latach usunięto aborcyjnie w Indiach ponad 12 milionów dziewczynek, w tym 6 milionów od 2001 roku. Tymczasem płodność znacznie spada, a dochód i wykształcenie przeciętnego mieszkańca Indii rośnie. Fakt, że coraz więcej indyjskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wymaga męskiej opieki, sprzyja preferencjom ukierunkowanym na syna i selekcyjnym co do płci aborcjom na coraz szerszą skalę. Obecnie w hinduskim społeczeństwie selektywna aborcja dziewczynek jest już powszechna.
Ośrodek Świętych Młodzianków dla Kobiet w Kryzysie powstał na Jamajce. Jest to najnowsza inicjatywa misjonarzy ubogich w ramach ich akcji obrony życia.
Powstałe 30 lat temu zgromadzenie podjęło tę kampanię w odpowiedzi na międzynarodowe naciski wywierane na władze wyspiarskiego kraju celem zmiany ustawy aborcyjnej. Założyciel zgromadzenia, ojciec Richard Holun, zorientował się, że pewne organizacje uzależniają pomoc humanitarną dla Jamajki od tego, czy tamtejsze prawo stanie się bardziej proaborcyjne. Dotychczas zezwala ono na przerywanie ciąży, ale tylko w przypadku wad rozwojowych płodu, zagrożenia zdrowia matki albo kiedy poczęcie jest skutkiem gwałtu czy kazirodztwa. Rząd zrezygnował z liberalizacji prawa aborcyjnego, gdy okazało się, że 65% Jamajczyków jest temu przeciwnych. Zgromadzenie przy wsparciu finansowym Papieskiej Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie podjęło w stolicy Jamajki, Kingston, budowę ośrodka dla kobiet w kryzysie. Będą w nim stałe miejsca dla 20 matek z dziećmi, a 200 innych będzie mogło otrzymać pomoc w ciągu dnia.
Kalabryjska mafia Ndrangheta podłożyła bombę pod kościelny ośrodek charytatywny w miejscowości Piana. Eksplozja nie wyrządziła większych szkód, miała natomiast być ostrzeżeniem dla dyrektora ośrodka, księdza Giacomo Panicy. Słynie on z antymafijnego zaangażowania. Ostatnio dał temu wyraz w książkowym wywiadzie, w którym wzywał Kalabryjczyków do zdecydowanego zerwania z mafią. Jego sytuacja stała się na tyle poważna, że policja przydzieliła mu ochronę.
W sierpniu ksiądz społecznik przyjął od państwa lokal skonfiskowany mafii i otworzył w nim ośrodek dla pozbawionych opieki nieletnich migrantów. To właśnie przed tym lokalem podłożono ładunek wybuchowy. Ksiądz Panica zapowiedział, że nie zaprzestanie działalności. Zdecydowanego poparcia udzielił mu również miejscowy biskup Pasquale Luzzo. Przypomniał on, że do takiej postawy wzywał Kalabryjczyków Benedykt XVI, który w październiku odwiedził tamtejszą diecezję.
W okresie Bożego Narodzenia nasiliły się prześladowania chrześcijan w Laosie. Mają one zazwyczaj charakter oddolny, choć sprzyja im bezczynność państwa. Stanowiący większość buddyści obawiają się, że chrześcijańskie święta rozgniewają miejscowe duchy. W miejscowości Nato lokalne władze pod groźbą banicji zażądały od chrześcijan wyrzeczenia się własnej wiary. W pobliskiej wiosce Bukham zatrzymano natomiast 7 liderów wspólnoty protestanckiej. Już od niemal 2 tygodni są oni zakuci w dybach. Pozostaną w nich tak długo, dopóki nie wyrzekną się wiary w Chrystusa.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.